Zapraszamy Was do kolejnej serii podcastów Instytutu Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim. Tym razem będziemy rozmawiać ze studentami i absolwentami kierunków sinologicznych, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z chińską kulturą i językiem. Jesteście ciekawi, jak nasi rozmówcy wspominają początki nauki znaków lub pierwszy pobyt w państwie środka? Zostańcie z nami. Rozmowę prowadzi Natalia Lubińska.
Serdecznie witamy naszą kolejną rozmówczynię Annę Srokę-Grądziel, lektorkę języka chińskiego i autorkę fanpage'a na Facebooku Cinizuj mnie. Ania jest także doktorantką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego i częstym ekspertem współpracującym z naszym instytutem.
Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło.
Cześć, w tych wyjątkowych czasach łączymy się zdalnie z naszą rozmówczynią. Ania, Twoja przygoda z językiem chińskim trwa już ponad 10 lat. Masz doświadczenie z obu stron, zarówno jako uczeń, jak i nauczyciel tego języka. Zdradź nam proszę, jak narodził się w Twojej głowie pomysł studiów sinologicznych. Z tego co wiem, w liceum byłaś w klasie z rozszerzonym hiszpańskim.
Jak tak teraz powiedziałaś, że ta przygoda trwa 10 lat, to trochę jestem zszokowana, jak ten czas leci, bo zupełnie tego nie odczuwam. A jeżeli chodzi o sam pomysł, to on się narodził właściwie chyba trochę niestandardowo, bo muszę przyznać, że ja się wcześniej nie interesowałam Azją, nie interesowałam się ani Chinami, ani językiem chińskim. I ten wybór był chyba troszeczkę pragmatyczny, bo jeszcze wtedy po pierwsze uważano, że sinologia może przynieść miliony monet później po studiach. Znajomość języka chińskiego jest wymagana, nawet nie wymagana, że to określiłam. Po prostu osoby z językiem chińskim są poszukiwane przez pracodawców. Wtedy była taka retoryka. To po pierwsze. Po drugie, od zawsze, tak jak już wspomniałaś, byłam w klasie z rozszerzonym hiszpańskim. Wcześniej oczywiście uczyłam się angielskiego i uczenie się języków raczej przychodziło mi łatwo, sprawiało mi przyjemność. Stąd też taki pomysł, żeby spróbować czegoś trochę dalszego, trochę trudniejszego, czegoś zupełnie innego niż dotychczas. No i właśnie stąd ten pomysł z sinologią i z językiem chińskim.
Na swoim koncie masz także 3-letnie studia magisterskie w Chinach na Uniwersytecie Ludong. To nie był Twój pierwszy pobyt w państwie środka, ale trwał najdłużej. Powiedz, jak wspominasz ten czas spędzony tak daleko od domu?
No tak, właściwie w sumie spędziłam w Chinach 3 lata. Pierwszy rok to był taki wyjazd właśnie dzięki stypendium Instytutu Konfucjusza na roczne studia z języka, czyli taki kurs językowy, to co najczęściej wybierają studenci sinologii. Później wróciłam, żeby dokończyć licencjat do Polski i następnie pojechałam znowu na 2 lata, na magisterkę. Szczerze mówiąc, ten pierwszy wyjazd wydaje mi się, że był trochę trudniejszy dla mnie ze względu na to, że jechałam sama. No ale to wiadomo, że większość studentów sinologii jednak wybiera się sama. Nie jest to coś specjalnego, jest to taki problem, z którym się mierzy się większość osób, które się decydują na stypendia. I wydaje mi się, że to też jest taki czas dla młodych ludzi, gdzieś tam drugi, trzeci rok studiów, gdzie również mają swoje związki już w Polsce i przychodzi jakaś kwestia rozstania z bliskimi. Wydaje mi się, że właśnie ta tęsknota była dosyć ciężka do przezwyciężenia i to było dosyć trudne dla mnie osobiście. Jednak starałam się w pełni wykorzystać ten czas i jakieś małe smutki zatapiać w nauce, że tak powiem. Stąd też wybór uniwersytetu i miasta. On był właściwie świadomie podjęty przeze mnie, bo nie chciałam jechać do dużego miasta, nie chciałam jechać do popularnego miasta. Chciałam się jakby zatopić w tej kulturze, żeby mnie pochłonęła i też w Chinach. starałam się wybrać uniwersytet, który nie jest znany wśród obcokrajowców i też miejsce, które nie jest znane wśród obcokrajowców, żeby mieć jak największy kontakt z samym językiem chińskim, a nie wykorzystywać tylko angielski w komunikacji. Także podeszłam do tego znowu dosyć pragmatycznie, żeby wykorzystać ten czas jak najlepiej na rozwijanie umiejętności.
Brałaś również udział w bardzo prestiżowym programie The Visiting Program for Young Sinologists, organizowanym przez Chińskie Ministerstwo Kultury i Turystyki we wrześniu 2018 roku. Projekt, z tego co pamiętam, skupiał młodych naukowców, którzy prowadzą badania nad kulturą, społeczeństwem, ekonomią, biznesem i językiem państwa środka. Jak wygląda współpraca przy takiej międzynarodowej inicjatywie, która była koordynowana przez Chińczyków?
Właściwie sam pomysł na wyjazd wyszedł od profesora Wu Lan, która wysłała mi informację o tym programie. Ja też byłam dosyć sceptyczna ze względu na to, że wiedziałam i myślałam o tym, że jest bardzo trudno, może być bardzo trudno dostać się na taki program. Trzeba było przy zgłoszeniu rozpisać projekt badawczy, to co będzie się w Chinach przez te 3 tygodnie, bo tyle trwał ten program, robiło. Tak też zrobiłam, wypełniłam formularz, rozpisałam projekt, który był związany z językoznawstwem, bo to też jest moja dziedzina. I po kilku miesiącach dostałam odpowiedź, że dostałam się na ten program. On się odbywał we wrześniu w Hangzhou, czyli w prowincji Zhejiang. Jeżeli chodzi o samą współpracę i o to, jak wyglądało to już na miejscu, to muszę przyznać, że było bardzo dobrze zorganizowane. Właściwie program był dopięty na ostatni guzik. Wszyscy obcokrajowcy, którzy przyjechali na ten program z całego świata, mogli się czuć bardzo zaopiekowani przez Chińczyków. Jeżeli chodzi o sam program tego seminarium, bo tak to można nazwać, były tam różnego rodzaju wykłady specjalistów różnorodnych z różnych uniwersytetów chińskich. Były wyjazdy do innych miast, mimo tego, że cały program odbywał się w Hangzhou, to również zwiedzaliśmy wiele innych miejsc w prowincji Zhejiang. Były wyjścia do muzeów, do innych miejsc, które są związane mocno z tym, co się współcześnie dzieje w Chinach. Trzeba też zaznaczyć, że Hangzhou to jest właściwie jedno, teraz się mówi smart city, czyli inteligentne miasto. Właściwie to można uznać za jedno z najnowocześniejszych miast w Chinach. I to właśnie Chińczycy chcieli nam pokazać, w jaki sposób ten rozwój technologiczny tak naprawdę się odbywa. Jeżeli chodzi o samą współpracę międzynarodową, to właśnie moim zdaniem była największa wartość tego programu, bo tak jak wspomniałam, poznałam bardzo dużo osób, naukowców, specjalistów z różnych krajów i z różnych dziedzin. To nie byli językoznawcy. Większość, to znaczy też było kilka osób, które zajmowały się badaniami nad językiem, ale byli to właściwie również ludzie wszechstronni tak naprawdę, bo i byli dziennikarze, i politycy, i osoby, które zajmowały się naukami medycznymi. Byli również nauczyciele, nawet aktorka była. Wszyscy w jakiś sposób byli związani z Chinami i wszyscy w jakiś prowadzili badania nad jakimiś aspektami Chin, czy to język, czy kultura, czy polityka. Ale dzięki właśnie tej wymianie i dzięki poznaniu tych ludzi można było się dowiedzieć, w jaki sposób współpraca z Chinami przebiega w innych krajach. Można było poznać, w jakich dziedzinach sinologia jest, w których kierunkach jest rozwijana gdzie indziej. No i przede wszystkim załapać kontakty, które tak naprawdę pomogą również w rozwijaniu międzynarodowych relacji z innymi sinologami na całym świecie.
Wspomniałaś o tym, że jesteś językoznawcą. Powiedz właściwie, jakie obszary języka chińskiego badasz? Czym zajmujesz się w swoim doktoracie, który właściwie jest na finiszu, z tego co wiem?
Tak, doktorat właściwie został już napisany, teraz czeka na korekty i opinie promotorów. Także aktualnie jestem w takim stanie zawieszenia i czekam na wyroki od moich prowadzących, tak naprawdę. Co ja pisałam w swoim doktoracie? Dobre pytanie. Już też to wyparłam już z pamięci. Zajmuję się językowym obrazem świata. Jest to taka metodologia, która jest rozwijana właściwie przez polskich etnolingwistów. Skupia się na Szkole Lubelskiej. I łączę metodologię językowego obrazu świata z semantyką międzyjęzykową, międzykulturową Anny Wierzbickiej i badam nazwy chińskich emocji negatywnych. Tym właśnie się zajęłam w swoim doktoracie. Jest to, tak jak już wspomniałam, bardziej semantyka leksykalna, takie tematy związane ze znaczeniem słów.
Brzmi bardzo specjalistycznie, profesjonalnie i skomplikowanie, ale to również oznacza, że jesteś jedną z niewielu osób specjalizującą się w swojej dziedzinie i wygląda na to, że będziesz naprawdę dobrą specjalistką. Ja pamiętam, że byłaś finalistką ogólnochińskiego konkursu umiejętności dydaktycznych w zakresie nauczania języka chińskiego, Chinese Language Teaching Idols. I nie bez znaczenia jest fakt, że w finale byłaś jedyną Polką. I czy pamiętasz, jak wyglądały przygotowania do udziału w tej prestiżowej rywalizacji i co właściwie należało do waszych zadań?
Tak, ten program był właśnie na tyle specyficzny, że on się nie opierał na sprawdzaniu umiejętności z języka chińskiego, tylko na sprawdzaniu umiejętności z nauczania języka chińskiego. Więc to dosyć takie ciekawe podejście. Tak naprawdę było tam bardzo dużo etapów i pierwszy z nich opierał się na tym, że trzeba było wysłać wideo, takie demo lekcji, czyli po prostu przeprowadzić lekcję dla obcokrajowców, która była nagrana. To trzeba było wysłać. Do tego również trzeba było wysłać plan zajęć z języka chińskiego. I to był taki pierwszy etap. Z tego, co pamiętam, w tym etapie wzięło udział ponad 700 osób, magistrantów nauczania języka chińskiego, którzy aktualnie studiowali w Chinach, zarówno obcokrajowców, jak i Chińczyków. I po tym etapie była taka wstępna selekcja. Następnie trzeba było wysłać filmik pod tytułem Mój dzień w Chinach. Trzeba było przedstawić, jak wygląda życie na uczelni. Do tego również trzeba było wysłać swoją historię z językiem chińskim, czyli taki esej. I po tym etapie do Pekinu zapraszano około 100 osób. I już w Pekinie pierwszy etap na miejscu trwał 3 dni. I on był podzielony właściwie na takie dwie, powiedzmy, rundy. Pierwsza runda to była runda językowo-dydaktyczna. Polegała ona na tym, że na 5 minut przed wejściem przed komisję dostawało się temat zajęć, czy to było jakieś słownictwo, czy jakieś zagadnienie gramatyczne i przez te 5 minut trzeba było się przygotować do takich niby zajęć przed komisją i przed uczniami. No i po wejściu przed komisję trzeba było przeprowadzić taką 10-minutową lekcję na zadany temat. Ci uczniowie również mieli jakieś zadania od komisji, na przykład u mnie było tak, że zaczęli przeszkadzać i musiałam spróbować w jakikolwiek sposób wpłynąć albo na to, żeby ich zaciekawić zajęciami, albo zwrócić im uwagę. Także komisja obserwowała nie tylko sposoby nauczania i taktyki, ale również takie strategie dotyczące samego opanowania jakby atmosfery na zajęciach. Po tej demoklasie komisja zadawała różne pytania z zakresu języka chińskiego, ale też takiej gramatyki opisowej, czyli coś, co każdy nauczyciel języka chińskiego powinien wiedzieć, jeżeli tłumaczy cokolwiek tak naprawdę swoim uczniom. I to była pierwsza runda. Druga runda to była runda kulturowa. Jak wiadomo, Chińczycy bardzo lubią, szczególnie w takich konkursach, jak obcokrajowcy prezentują jakiś talent, powiedzmy, związane z Chinami. U mnie to akurat był taniec ludowy. To akurat też podziękowania dla mojej uczelni, że zapewniła mi przed samym konkursem lekcję takiego tańca. I zaraz po zaprezentowaniu takiego talentu były już pytania kulturowe od komisji. Już tutaj też trzeba było wykazać się jakąś taką znajomością, powiedzmy niepowierzchowną tej wiedzy kulturowej. Wydaje mi się, że to był z tej rundy to był najtrudniejszy etap. Ja akurat miałam pytania dotyczące konfucjanizmu, dotyczące różnych cytatów właśnie ze szkoły Konfucjusza, powiedzmy. Ale też miałam takie pytanie dotyczące porównania dwóch miast chińskich z różnych perspektyw. Akurat mi się trafił Pekin i Szanghaj. I to był pierwszy etap w Pekinie i po tym etapie w Pekinie wyłaniano 50 osób, 25 Chińczyków, 25 obcokrajowców. No i tak się zdarzyło, że znalazłam się w kolejnym etapie. Po miesiącu trzeba było znowu wrócić do Pekinu i wtedy ten etap już trwał 10 dni. On był również transmitowany przez telewizję chińską, dlatego była dosyć duża presja. Do nerwów dochodziło również to, że miałam gorączkę, katar, kaszel i wszystko co najgorsze. Presję uczelni, która bardzo chciała, żebym doszła jak najdalej i też brak snu, ponieważ większość zadań przebiegała w takim trybie, że o 22 informowano nas, co będzie jutro. Trzeba było się przygotować do całego zadania, zaprojektować je, skonstruować, nauczyć się tego, co będzie się robiło. No i gdzieś tam o 6 już była pobudka i dalsze zadania. I tutaj między innymi już nie będę tak szczegółowo wchodzić, co tam było, ale na tym etapie, gdzie byliśmy w 50 osób, był taki duży projekt. Jeździliśmy w grupach po Pekinie, robiliśmy wywiady z różnymi ludźmi, później trzeba było z tego wideo zrobić, później to zaprezentować. Następnie, i to trwało wszystko 6 godzin, więc to wcale nie jest tak, że to było jakoś rozłożone w czasie, także to była walka z czasem tak naprawdę. Na końcu trzeba było dotrzeć jeszcze na kampus, nie spóźnić się i zaprezentować swoje dokonania z poprzednich 6 godzin na filmie i takiej prezentacji, powiedzmy, słownej. Następnie była dyskusja w grupach i z Chińczykami, i z obcokrajowcami na dany temat. My akurat mieliśmy o nauczaniu znaków języka chińskiego i potem znowu wyłaniali po 16 osób z grona Chińczyków i z grona obcokrajowców. Tutaj znowu niestety się udało dotrzeć dalej. Tam była debata oksfordzka, to już się działo wszystko na scenie, tylko na jednym ujęciu, także dodatkowy stres. Po debacie oksfordzkiej znowu wyłonili 8 osób, jeżeli chodzi o Chińczyków, i 8 osób, jeżeli chodzi o obcokrajowców. Niestety znowu mi się udało, chociaż już bardzo chciałam pójść spać po prostu. No i to już był dla mnie ostatni etap. Tam było takie przedstawienie improwizowane i quiz na scenie. I tam już się pożegnałam z tym konkursem. Kolejny etap to już był finał, przeprowadzenie lekcji i jakieś takie bardzo patetyczne wystąpienie o sobie i o języku chińskim. Bardzo się śmiałam też z sytuacji, bo w momencie, kiedy zostałam wyeliminowana, to jakby w 10 sekund przeszedł mi i katar, i temperatura, i kaszel. Byłam tak po prostu szczęśliwa, że w końcu odpocznę po tych kilku bardzo, bardzo intensywnych dniach. No ale oczywiście wszystkich wyeliminowanych zaprosili na wywiad i pani bardzo chciała ze mnie wycisnąć, że no na pewno jest ci przykro, że odpadłaś i ci tak smutno. Mówię, smutno? Gdzie smutno? Ja jestem naprawdę przeszczęśliwa, bo w końcu będę mogła odpocząć po tych... W końcu będę mogła się wyspać. I rzeczywiście byłam bardzo szczęśliwa, że odpadłam. Wtedy tak trochę to traktowałam takie traumatyczne przeżycie, bo naprawdę było to... Dla mnie to był tak naprawdę kamień milowy jeżeli chodzi o mój chiński, ale też może nastawienie do życia, bo musiałam przełamać naprawdę wiele swoich strachów, słabości, łącznie z wystąpieniami publicznymi i no ogólnie kontaktem może z ludźmi. I teraz jak patrzę na to z perspektywy czasu, już po kilku latach, trzech latach, to sobie myślę, że to było naprawdę niezwykłe doświadczenie i życzę wielu osobom, żeby miały taką okazję, nawet jeżeli się trochę boimy, ja też się bałam, ale doświadczenia i naprawdę tyle się nauczyłam dzięki temu, że uczestniczyłam w tym konkursie, to było naprawdę bardzo duże wydarzenie dla mnie. I się rozgadałam, no ale trudno.
Wszystkim życzymy podobnych doświadczeń, może nie w towarzystwie gorączki, kaszlu i kataru, bo to nigdy nie pomaga. Ale powiedz, jak już się zrobiło tak poważnie w tej rozmowie, to przejdziemy do lżejszych, bardziej rozrywkowych tematów. Od kilku lat prowadzisz jeden z najlepszych i najpopularniejszych fanpage'y poświęconych sinologii na Facebooku. Skąd pomysł na stworzenie Sinizuj Mnie?
Bardzo mi miło, że mówisz, że najlepszy i jeden z najlepszych i jeden z najpopularniejszych.
No ba.
To bardzo miłe. Pomysł był taki, żeby stworzyć na Facebooku stronę z postami po polsku, ze słówkami i z wyrażeniami w języku chińskim, ale nie na takim poziomie podstawowym, bo tego jest bardzo dużo w internecie. Bardzo dużo jest teraz stadigramów na Instagramie, ale też takich stron po angielsku prowadzonych z podstawowymi wyrażeniami. Ja chciałam stworzyć coś takiego, co nie będzie na zupełnie poziomie podstawowym, tylko gdzieś tam dla osób, które już się uczą języka chińskiego i chcą trochę więcej. I to był taki początkowy pomysł. Później idea trochę ewoluowała w, powiedzmy, bardziej memowy i śmieszkowy charakter, ale też nie tylko to. Właściwie chciałam, żeby wszystkie posty i wszystko, co się pojawia na Sinizuj Mnie, było w takiej formie lekkiej, takiej przystępnej, niewymuszonej, zawsze z jakimś lekkim humorem i takiej nienatarczywej. Mam nadzieję, że to się udało jakoś na to Sinizuj Mnie przełożyć. Później trochę bardziej weszłam w takie rejony, żeby odbiorcy mogli się utożsamiać z tym, co publikuję. Także na pewno często poruszane są tematy ogólnie studentów sinologii, osób uczących się chińskiego, ich dylematów, ich problemów, ich radości i smutków, a nie tylko kwestie Chin. Ale też połączyć to jakoś z sytuacją Polski, dlatego zawsze jak coś się dzieje, czy w Chinach, czy w Polsce, to staram się reagować, ale właśnie nie tak nachalnie, żeby przemycić trochę w tym nauki, trochę słownictwa, żeby odbiorca mógł się czegokolwiek nauczyć, korzystając z sytuacji, która aktualnie panuje wtedy, jak post publikuje. Zrymowało się, a w ogóle nie chciałam rymować, no trudno. Teraz jeszcze działam na Instagramie, tam częściej się pojawiają różne posty, dlatego że Instagram jest taką platformą bardziej interaktywną, a ja bardzo sobie cenię reakcje czy feedback odbiorców, dlatego też w tym momencie działam na tych dwóch platformach.
A powiedz, z jakimi pytaniami najczęściej spotykasz się na Sinizuj Mnie?
Rzeczywiście ostatnio częściej dostaję wiadomości prywatne. Najczęściej są to właściwie pytania dotyczące stypendiów. Wydaje mi się, że to jest taki temat, który bardzo interesuje wszystkich, którzy są na wszystkich studentów, którzy są na sinologii czy na innych kierunkach. To ich bardzo nurtuje, dlatego często pojawiają się pytania o stypendia, często pojawiają się pytania o życie w Chinach. Ale też bardzo dużo osób wysyła mi propozycje postów, wysyła mi swoje memy, także dostarczają mi również inni ludzie rozrywki trochę. A jeżeli chodzi o takie pytania o stypendia, to zazwyczaj staram się kierować te osoby na stronę, na grupy na Facebooku przeznaczone do tego, czyli mamy i Sinę grupę i mamy jeszcze stypendia do Chin, chyba tak się nazywa ta grupa. Także tam zazwyczaj można najwięcej informacji uzyskać, ale również zawsze gdzieś tam cytuję starochińskie przysłowie, że niezbadane są wyroki Hanbanu. Te wymagania stypendialne się zmieniają z roku na rok, więc ciężko cokolwiek przewidzieć, jak to będzie. Także warto na pewno obserwować strony Instytutu Konfucjusza, jak tylko pojawiają się gdzieś, chyba w lutym, tak? Czy w marcu pojawiają się nowe wymagania na stypendium? Jak to tam jest?
Generalnie polecamy śledzić naszą stronę, bo dostajemy również dużo pytań o stypendia, a odpowiedzi na wszystkie z nich znajdują się na stronie Instytutu Konfucjusza, niezależnie od tego, czy jest marzec, czy grudzień.
Dokładnie, dokładnie. Więc myślę, że w ogóle warto szukać w internecie różnych informacji, bo one na pewno gdzieś tam są.
Serdecznie polecamy wyszukiwarkę Google, naprawdę jest.
Tak, jest niesamowita. Tak, też słyszałam, że może zdziałać cuda, jak tam się wpisze swoje zapytanie. Także.
Na sam koniec pytanie. Jaką masz dobrą radę dla osób, które zaczynają dopiero swoją przygodę z chińskim?
No, takie dobre rady to są najgorsze, bo to nie ma złotej rady tak naprawdę, jeżeli chodzi o naukę języka chińskiego. No, oprócz oczywiście picia gorącej wody, bo to jest podstawa. Bez picia gorącej wody się nie obędzie. Ale tak już na poważnie to myślę, że przede wszystkim, jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z językiem chińskim, to najważniejsze jest to, żeby zacząć ją z nauczycielem, czy ze szkołą językową, czy też na studiach. Raczej nie polecam uczenia się samemu, gdzieś tam z aplikacji czy z książek. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o chiński, to podstawy są naprawdę najważniejsze, a jest to tak odmienny od naszego system językowy i tak odmienne jest spojrzenie Chińczyków na świat, które się gdzieś tam w języku przejawia, że warto, chociaż na początku, ktoś nam o tym powiedział i ktoś nam wytłumaczył podstawowe zagadnienia. Dla mnie chyba to jest taka najważniejsza rada. No i oczywiście dużo czytać, dużo pisać, dużo mówić, dużo słuchać, tak jak to Chińczycy mówią. Nie poddawać się. Systematyczna nauka też jest ważna. I też nie wierzyć w to, że się nauczymy chińskiego przez 30 dni. Nie chcę oczywiście nikogo demotywować, ale gdzieś tam taki jest też taka dyskusja zawsze, że chiński jest tak naprawdę bardzo prosty. Do końca się z tym nie zgadzam, bo przy nauce chińskiego jednak trzeba mieć na uwadze więcej rzeczy niż przy nauce jakiegokolwiek języka europejskiego. Przede wszystkim dochodzą znaki, dochodzą tony. No i dochodzą te konotacje kulturowo-językowe, o których też mówiłam, które są bardzo ważne. I myślę, że dobry nauczyciel, dobra szkoła może w ten świat języka chińskiego ładnie wprowadzić.
Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Wszystkim naszym słuchaczom życzę takiej pracowitości i zaangażowania w naukę chińskiego jak u Ani. My słyszymy się za tydzień. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo, bardzo mi miło.